Salon artystyczny.
Stanisław Gostkowski pozostawił po sobie 6 tomów wierszy, kilkaset utworów rozrzuconych i legendę poety naznaczonego piętnem śmierci. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz był autorem ponad 40 książek poetyckich i krytycznych, jednej powieści, a ilu artykułów, recenzji, wywiadów. Właśnie ukazała się jego bibliografia opracowana przez Annę Sobecką, sumująca wszystko. W tych dniach ma też swoją premierę książka zawierająca poezje wybrane Stanisława Gostkowskiego z aneksem korespondencji zebrane i opracowane przez Piotra Smolińskiego. Stanisław Gostkowski, Król Betonów. Z Anną Sobecką i Piotrem Smolińskim spotkamy się w Salonie Artystycznym. Iwona Borawska, zapraszam. Witam w studiu Annę Sobecką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moją koleżankę radiową.
No, po dłuższej przerwie w tym studiu, w którym wiele lat siadywałam. Bardzo mi miło.
Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, a spotykamy się z powodu książki, która się ukazała. Twojego opracowania bibliografii Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. To jest trzeci zeszyt z cyklu zeszytów bibliograficznych ZLP. No i właśnie jemu poświęcony, ponad 5000 pozycji bibliograficznych, do tego wywiady, teksty krytyczne, zdjęcia, czyli coś takiego, co jest taką podstawą, taką podporą dla każdego chyba, kto chciałby dotknąć twórczości Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza i nie pobłądzić, bo to był tytan pracy. Ty też jesteś tytanem pracy, więc rozumiem, że jakoś udało ci się to ogarnąć, ale to jest przecież morze tekstów, pracy, poezji, krytyki, recenzji, wywiadów, druków ulotnych, wszystkiego. I zebrałaś.
Zebrałam, ale na samym początku dwie rzeczy, dwa uściślenia. Seria, w której ukazała się ta publikacja jako numer trzeci, tejże serii to zeszyty biobibliograficzne, wydawane w Zielonej Górze z inicjatywy i przez tamtejszy oddział Związku Literatów Polskich, a z inicjatywy tak naprawdę wieloletniego i do niedawna jeszcze prezesa tego oddziału, naszego przyjaciela, naszego to znaczy Andrzeja i mojego przyjaciela Gienka Eugeniusza Kurzawy. Drugie uściślenie na początku, bo to muszę powiedzieć. Ambicją, zamiarem, piszę o tym, było ogarnięcie wszystkiego, całości tego, co napisał Andrzej, ale mam świadomość, że są tu braki. Jest niewiele, ale jednak jest takich niepełnych opisów, które mam w komputerze, w takim pliku do uzupełnienia. To wynika z tego po prostu, że jak tu zapewne przeczytałaś we wstępie, Andrzej pisał, pisał dużo, był tytanem pracy, choć często mówił, a że nie chce mu się, a że jest zmęczony, a że już nic nie da rady, a to wszystko jednak z tą niezwykłą pracowitością udawało mu się pogodzić, ale publikował nie tylko w Zielonej Górze, gdzie zaczynał i gdzie do 79 roku mieszkaliśmy. Nie tylko w Gdańsku, gdzie mieszkaliśmy od 79 roku. Nie tylko w prasie ogólnopolskiej. Wtedy, bo wtedy były dwa segmenty w czasach PRL-u. Prasa ogólnopolska, którą mogłaś dostać od Suwałk po Wrocław, od Bieszczad po Morze Zachodnie, i prasa regionalna. I Andrzej publikował również w prasie regionalnej faktycznie w całym kraju. W Kołobrzegu, we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Kielcach, w Białymstoku. Tyle, że dzisiaj, by dotrzeć do czasopism, do periodyków, do gazet ukazujących się w Kielcach, w Rzeszowie czy we Wrocławiu, w Gdańsku takiej szansy nie mam. Nie wszystko również jest dostępne w wersji zdigitalizowanej, czyli dostępne przez internet. Co było pewnym utrudnieniem, ale
Ale piszesz też, że mieliście w domu, zbieraliście, jak rozumiem, pan Andrzej zbierał wycinki, tak? No, domyślam się, że nie ze wszystkiego, ale jest jakieś takie domowe archiwum, z którego też mogłaś korzystać.
Oczywiście, to było podstawą, to było takim punktem wyjścia do tej bibliografii. Wtedy, gdy zaczynał pisać w roku 61, drugim, no to każdy młody, zaczynający publikować świetnie to rozumie. Najdrobniejsza wzmianka, każdy publikowany tekst był na tyle ważny, że on to skrupulatnie zbierał. Potem tych publikacji było tak dużo i w rozmaitych częściach kraju, miejscach w kraju się ukazywały, że w większości to archiwum wycinków zawierało je. W większości, ale nie wszystkie. Natomiast tak, baza to były wycinki, no i księgozbiór, bo sporo było, sporo tekstów Andrzeja, ważnych, znaczących, dużych tekstów krytyczno-literackich, eseistycznych, wspomnieniowych, ukazało się także w pracach zbiorowych, typu tam krytycy o literaturze. No to mają to biblioteki, ale też tylko niektóre. I oczywiście to, że takie książki, takie prace znajdują się w domowym księgozbiorze, też było wielkim ułatwieniem.
Jak powiedziałaś, biobibliograficzne zeszyty, rzeczywiście jest to taki swoisty portret autora, także poprzez te teksty, które przytoczyłaś na początku, wybrane z bardzo wielu. Teksty wywiady i teksty krytyczne, które nas tak prowadzą, tak przynajmniej ja to odebrałam, od krytyka, chociaż jak wiem i pamiętam, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz mówił, że najpierw i przede wszystkim jest poetą, wszystko inne, co robiła, więc wspieranie innych poetów, animacja różnych wydarzeń, krytyka, analiza, wszystkie prace naukowe, które tworzył, wynikało z tego, że on chciał wiedzieć, jakim i gdzie jest poetą, prawda? Ale jednak od tego właśnie krytyka, od pewnej takiej filozofii świata, wręcz historiozofii współczesnego świata, dochodzimy w tych tekstach właśnie do bardzo już głębokiej Leszka Żulińskiego analizy wierszy, poetyki, powiedziałabym filozofii Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, bo dla mnie on pozostał takim poetą, filozofem, jakimś takim ważnym, nawet nie powiem drogowskazem, ale kimś, kto otwierał mi różne światy i do tej pory to jest istotne, więc tą drogą nas prowadzisz tutaj, w tych tekstach.
Takie było założenie inicjatora i twórcy tej serii, że prócz bibliografii, która ma być fundamentalną, zasadniczą częścią takiej publikacji, powinny być jednak teksty, które coś nam o autorze powiedzą, właśnie o jego twórczości, też w tej wstępnej czy pierwszej części książki, prócz tych dwóch wywiadów, dwóch tekstów eseistycznych jest życiorys tak wzbogacony, uzupełniony wykazem nagród i wyróżnień. Też nie mam do końca pewności, czy wszystkie te wyróżnienia tutaj zapisałam. Otóż można by zapytać, dlaczego są dwa teksty krytyczno-literackie i dlaczego są dwa wywiady? W takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, czyli dzieła zamkniętego, kiedy autor już napisał, powiedział, co miał do powiedzenia, no jest już więcej tekstów, nie będzie nowych. Ważne byłoby, żeby w takim wywiadzie zostało ogarnięte w miarę możliwości to wszystko, co interesowało naszego bohatera, czyli autora. To, czym się zajmował, to, o czym pisał. I kiedy przeglądałam kilkadziesiąt wywiadów, jakich Andrzej udzielił, to nie udało mi się znaleźć jednego takiego wywiadu. Zobacz, że te dwa wywiady, jeden przeprowadzony dla poznańskiego Nowego Nurtu przez Krzysztofa Szymoniaka, a drugi dla Gazety Kulturalnej przez Andrzeja Dębkowskiego, one się w jakiś sposób uzupełniają. Dlatego je tu wybrałam. Podobnie jest z tekstami dotyczącymi pisarstwa Andrzeja. Profesor Marian Kisiel skupił się głównie na krytyce. Leszek Żuliński na poezji Andrzeja, na jego postrzeganiu świata poprzez poezję. Więc też te teksty w jakimś sensie uzupełniają się. I myślę, że osobie, która chce się z twórczością Andrzeja zapoznać, no, dają pewne wyobrażenie, stwarzają jakiś portret, jak powiedziałaś, jakiś obraz tego człowieka, tego twórcy.
Który zapytany o to, co pozostało poetom wchodzącym w obszar czytelniczej świadomości. Tutaj to jest końcówka jednego z wywiadów. Poetom zostaje to, co zawsze zostawało, ponieważ doświadczenia XX wieku pokazują, że poezja jest bezbronna. Poeci muszą pamiętać, że w świadomości odbiorców utrwala się tylko to, co jest wspierane recenzjami, omówieniami, esejami, całą tą robotą krytyczną. I on właśnie to i to robił. Zdawał sobie sprawę z tego, że no, że wiersze, że poeci, poezja bez tego całego aparatu, bez tego całego systemu, zresztą tutaj jego, można powiedzieć, filozofię tego systemu, jego ewolucji też w naszym, w naszym kraju możemy poznać, jest bezbronna, właściwie jej nie ma.
Tak, no całe to otoczenie, cały ten aparat, jak mówisz, pozwala dotrzeć czytelnikowi do wiersza, do poety, do twórcy. Niewątpliwie dzięki recenzjom, dzięki tekstom rozmaitego typu, wzmiankom, zapowiedziom, notom, ale też esejom, czytelnik dowiaduje się, że warto jakiegoś poetę czytać, że warto po jego choćby tylko wybrane wiersze sięgnąć. W związku z tym, no właśnie, świadomość tego, jak to jest ważne, towarzyszyła Andrzejowi od początku pisania i coraz chyba z biegiem lat coraz bardziej w tym się utwierdzał i coraz skwapliwiej i coraz pilniej starał się tym wszystkim, o których sądził, co do których miał pewność lub przypuszczał, że będą to głosy warte zauważenia, towarzyszyć im, pisać. Nie zawsze, o czym doskonale wiemy, były to teksty, za które przysługiwała autorowi gratyfikacja, ale ten cel, żeby pomóc poecie zaistnieć, to była sprawa nadrzędna w przypadku Andrzeja.
W tej audycji, no trochę przypadkiem, ale chyba dobrze, że spotkały się te dwie postaci, te dwie osoby, tych dwóch poetów się spotkało poprzez swoje teksty, poprzez książki w jakiś sposób sumujące ich życiowy dorobek, czyli Andrzej Krzysztof Waśkiewicz i Stanisław Gostkowski, któremu też przecież redagował tomiki, prawda? Pomagał, dbał, zabiegał, czyli był taki...
I pisał o jego poezji.
I dla niego. Czyli to jest jeden z bardzo wielu przykładów, prawda? Takiego właśnie wspierania, bycia, no towarzyszenia innym poetom przez Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. No tu na okładce mamy taką klepsydrę, w której przesypują się litery, prawda? No i tu właściwie można by odwracać w tej nazad i przesypuje się to samo, natomiast w rzeczywistości tak nie jest. Tak. Te słowa tak zdawałoby się cenne, prawda? Jedyne w swoim rodzaju. One się gdzieś rozpraszają. No tu mamy taki zbiór faktów, taki zbiór adresów w tej właśnie bibliografii,
tak,
która jest pewnym przewodnikiem po tekstach, prawda? Gdybyś mogła na zakończenie króciutko jeszcze powiedzieć, bo oczywiście są to teksty, no, różne, podzielone właśnie na takie grupy, prawda? Jak się tutaj poruszać, jak się posługiwać tą bibliografią? Czego tu możemy szukać? Bo tu widzę i scenariusze, słuchowiska, utwory sceniczne, publikacje w antologiach. Pod koniec są też teksty o Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu. Rozumiem, że nie wszystkie, bo to by było drugie morze tekstów, prawda? Ale jakaś to jest konstrukcja tej książki.
Bibliografia, mówimy o tej części, tak? Bo o tej wstępnej wspomniałam wcześniej. Bibliografia składa się z dwóch znowu takich dużych działów. Pierwsza to jest twórczość, czyli to, co bibliografowie nazywają bibliografią podmiotową, zatem to wszystko, co Waśkiewicz napisał. I tu są najpierw tak zwane wydawnictwa zwarte, czyli książki. Potem są publikacje w różnych pracach zbiorowych, antologiach, almanachach, rozmaitego typu zbierających utwory różnych autorów, książkach. I to są w podziale na gatunki. Potem są publikacje w czasopismach. I tu oczywiście znowu osobno wiersze, osobno teksty o literaturze, osobno recenzje. Tych było mnóstwo. Poruszanie się po bibliografii ułatwia indeks nazwisk, bo on na pewno tym osobom chcącym znaleźć konkretne publikacje o autorach lub autorów, o Andrzeju, ułatwi. Potem są przekłady wierszy, więc przekłady dokonane przez Andrzeja i przekłady jego wierszy na inne języki. Ukazało się tego zaskakująco dużo na dziwne różne języki. Potem są adaptacje, tych było niewiele. No i druga taka część istotna w tym, co Andrzej robił, to są prace redakcyjne. Zredagował książek innych autorów, zredagował książek takich publikacji zbiorowych bardzo wiele. One są wszystkie uporządkowane i znajdują się w jednej części bibliografii. Wszędzie, w każdym z tych działów obowiązuje porządek chronologiczny. Wywiady, udziały w dyskusjach i tak dalej. A druga część bibliografii to jest tak zwana bibliografia przedmiotowa, opracowania, czyli to wszystko, co o Waśkiewiczu napisano. W tekstach większych lub mniejszych. I tu są, no jest tu podział, którego już nie będę referować. Na jedną rzecz zwrócę uwagę, czyli to są utwory dedykowane Andrzejowi, to są zazwyczaj wiersze, tam zaledwie dwa lub trzy utwory prozą się znalazły, albo poświęcone Andrzejowi. Napisano pierwszy taki utwór w latach 60., jakby już to nie wydawało się dziwne, tak.
Debiut 61 rok.
Tak, także. Tak, ale on był taką postacią bardzo aktywną i bardzo widoczną nawet u swojego zarania w tych początkach. Widoczną nie dlatego, że o siebie dbał, tylko że był aktywny w środowisku, w korespondencyjnym klubie młodych pisarzy, którego był współzałożycielem w Zielonej Górze. Tu jest takie gdzieś tam zdjęcie, prawda, z początku lat 60., gdzie jest...
To ja mam z Julianem Przybosiem takie właśnie bardzo...
61, tak. Tak, to było pierwsze spotkanie Andrzeja. On jako młody pracownik Biblioteki Wojewódzkiej towarzyszył Przybosiowi w objeździe po województwie w cyklu spotkań, które Przyboś miał. Niewątpliwie dla młodego, początkującego poety to było doświadczenie ogromnie ważne. Ale jest na 51 stronie, to jest początek lat 60. i tu jest trójka takich młodziutkich, dwójka poetów, jeden prozaik. To jest Andrzej, to jest Ania Tokarska i to jest Zenek Łukaszewicz. To, no, to było to środowisko właśnie KKMP ówczesnego. Zygmunt Ciszka, no jeszcze wiele innych nazwisk można by tu wymienić.
No i też zdjęcia prywatne, niewiele, ale są, a więc z dziećmi, z wnukami, zdjęcia nagród i taki zeszyt bibliograficzny. To jest debiutancki, tak?
Na tym mi zależało. To są okładki dwóch książek. Pierwszej, czyli Arkusz poetycki, wstępowanie, zbiór wierszy pierwszy, który opublikował, i ostatniej, którą wydał własnym sumptem, dodajmy na marginesie. To jest taki obszerny esej, Poezja wciąż XX wieku. Bardzo ważna książka, która się ukazała w 2008 roku.
Patrząc na te okładki, już można pomyśleć o tym, jak zmienił się świat, prawda? Ale też jak zmienia się człowiek z wiekiem.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zeszyty biobibliograficzne ZLP numer 3, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Anna Sobecka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Salon artystyczny.
Kolejny gość naszego salonu artystycznego, pan Piotr Smoliński. Witam serdecznie.
Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Będziemy rozmawiać o Stanisławie Gostkowskim, o książce Król Betonów, poezję wybrane z aneksem korespondencji, która się ukazała, której promocję za moment zapowiemy. Ale ponieważ jeszcze chwilę temu rozmawiałam z Anną Sobecką o Andrzeju Krzysztofie Waśkiewiczu, o jego bibliografii, to może od Waśkiewicza zacznę. Bo on pośmiertnie wydał poezję Gostkowskiego i tam napisał: wśród nowszych rozwiązań poetyckich mało jest świadectw tak dramatycznego przeżywania istnienia, wykrzyczanego bólu, upokorzenia i jednocześnie dojmującego pragnienia czystości. Stanisław Gostkowski był oryginalnym i wybitnym poetą.
Oryginalnym, wybitnym. Troszeczkę mam wrażenie w ostatnich latach zapomnianym. Ale na szczęście był ktoś taki jak Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, który zresztą był sąsiadem.
Na Morenie mieszkali przecież przez długi czas obaj.
Oczywiście, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz na ulicy Amundsena, Stanisław Gostkowski na Dobrowolskiego, to bardzo niedaleko. Myślę, że ta rekomendacja Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza dla poezji Stanisława Gostkowskiego jest najlepszą rekomendacją, jaka w Gdańsku mogła powstać. A wiersze te były rzeczywiście takie, jak Andrzej Krzysztof Waśkiewicz napisał. Mocne, sugestywne, wypływające z pewnego wewnętrznego bólu, właśnie bólu istnienia, takiej zatraty tożsamości. Ciężka to poezja, trudna to poezja, przejmująca bardzo, ale myślę, że warta przybliżenia wszystkim słuchaczom.
Warta poznania, no i jest okazja, żeby ją poznać. Przez jakiś czas na Morenie był organizowany konkurs jednego wiersza
tak
o
jest.
Nagrodę imienia Stanisława Gostkowskiego.
Dzięki Wojciechowi Borosowi i dzięki właśnie panu Waśkiewiczowi.
Tak, i możemy tutaj znaleźć świadectwa różne w tej książce, o nich porozmawiamy, ale zacznijmy od informacji ważnej dla każdego, kto chciałby po prostu spotkać się z autorem, czy w ogóle z ludźmi zainteresowanymi postacią i poezją Stanisława Gostkowskiego. 23 stycznia o 18 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się takie spotkanie promujące książkę.
Tak jest, to jest czwartek. Na to spotkanie bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych w Nadbałtyckim Centrum Kultury przy ulicy Korzennej. To jest taka godzina bardzo dogodna, 18. Zaprezentujemy po raz pierwszy tę książkę w obecności, myślę, najważniejszych osób, które tam przyjdą. Żony oraz synów Stanisława Gostkowskiego. Zmarłego.
Teraz, tak. Mhm.
Tak, w 2000 roku poety.
Już teraz zapraszamy na to spotkanie i do lektury. Jeśli ktoś będzie chciał tę książkę nabyć, to mocną siatkę musi mieć. To jest, przepraszam, to jest takie dosyć proste stwierdzenie, ale najcięższa książka, jaką miałam w rękach, tak sądzę.
Też jest to książka obszerna, 700-stronicowa. Natomiast może jest też tak ciężka, dlatego że jest wydana na bardzo dobrym papierze. Dzięki synowi Stanisława Gostkowskiego, który był takim sponsorem wydania tej książki, co wynikło też z testamentu, który ojciec jemu zostawił. Powierzył mu tę twórczość, żeby o nią dbał, żeby ją wydał. Po prostu nie oszczędzał pan Paweł Gostkowski na papierze, na tym, żeby ta książka wyglądała tak, jak powinna. I stąd też ta waga, mimo tego, że właśnie jest to książka 700-stronicowa.
No i tutaj mamy też reprinty, no możemy zobaczyć rękopisy, prawda, Stanisława Gostkowskiego. To jest wybór wierszy, poezje wybrane, ale są wiersze też rozproszone, są wiersze w różnych wariantach, więc można powiedzieć chyba, że to jest jakaś taka pełna prezentacja twórczości poetyckiej Gostkowskiego, nie tylko jego 6 książek poetyckich, ale w ogóle.
Jeżeli chodzi o rzeczy wydane za życia autora, oczywiście jest to pełna prezentacja, natomiast jeżeli chodzi o rzeczy niewydane za życia, które zostały w maszynopisach i w rękopisach, oczywiście jest to wybór. No, nie da się pokazać wszystkiego. Zostawił on tyle tekstów, że gdybyśmy chcieli pokazać je wszystkie, też juwenilia, bardzo obszerne to są rzeczy, to musielibyśmy zrobić książkę 1400-stronicową. To jest oczywiście wybór, ale wybór, jeżeli chodzi o korespondencję, która stanowi aneks, i jeżeli chodzi o wiersze niewydane za życie autora.
No, tak czy inaczej, Ariana Nagórska, autorka wstępu, pisze, że jest to jak dotąd jedyna publikacja książkowa tak obszernie i wielostronnie prezentująca poetę Stanisława Gostkowskiego, urodzony w 1948, zmarł w roku 2000.
Pani Ariana Nagórska, przyjaciółka wielka Stanisława Gostkowskiego, też osoba, która była niemalże świadkiem jego śmierci w Domu Literatury w Warszawie, odkryła jego ciało. Niestety tam zmarł w pokoju 23, właśnie w siedzibie Związku Literatów Polskich na Starym Mieście w Warszawie. Myślę, że to dobrze, że ktoś tak blisko związany z poetą poprzedził tę książkę wstępem i za to serdecznie pani Arianie Nagórskiej dziękuję.
Zmarł właśnie w takich okolicznościach król betonów na Moreń. Co to są te betony, proszę powiedzieć?
Tytuł dosyć kontrowersyjny dla tej poezji, bo wiersz Gostkowskiego, Ja król betonów, może nie jest dla tej twórczości reprezentatywny. Natomiast chcieliśmy też tym tytułem troszeczkę zainteresować, bo jak ktoś widzi książkę i wielkimi literami jest napisane poezje wybrane z aneksem korespondencji, to zainteresowanie też takiego odbiorcy zwykłego
spada, już przy aneksie spada.
Oczywiście, no niestety. Chcieliśmy też, chcieliśmy, żeby ten tytuł był odpowiedni, troszeczkę komercyjny. Król betonów. Jest to oczywiście tytuł zaczerpnięty z wiersza Gostkowskiego, Ja król betonów. Betony były to pozostawione na osiedlu Morena pozostałości po budowie tamtejszych wieżowców. Prawda? Wielka płyta, budowano te bloki, tam też Stanisław Gostkowski mieszkał i gdzieś musiano składować te materiały. One oczywiście po tej budowie pozostały, gdzieś tam leżały, niezabrane. To było takie miejsce, gdzie spotykali się ludzie z marginesu. I w pewnym momencie, trzeba też to powiedzieć szczerze, Stanisław Gostkowski zatracił się w tym alkoholu. Przebywał z tymi ludźmi z tego marginesu, właśnie na tych betonach, siedzieli na tych wielkich płytach, pili tą wódkę. To też było takie miejsce i to też jest bardzo mocno w tym tekście zaznaczone, gdzie człowiek mógł się odizolować. Polana niemalże leśna w wielkim mieście, pośrodku blokowiska, takie miejsce połączenia z naturą. Oczywiście niestety tam była ta konsumpcja tego alkoholu i tak dalej. I on w tym wierszu nazywa siebie królem tych pijaków, prawda, tych ludzi z tego marginesu. Nie wiem, na ile jest to szczere w tym tekście, ale tam on się czuł jakby wywyższony, prawda? Bo niestety w tym życiu wcześniejszym, też życiu literackim, kiedy pracował w bibliotekach różnych, no z tym było różnie, z tą akceptacją jego.
W bibliotekach, w szkole, tak. Ale ja myślę, że on
nie
od
mógł
początku
się odnaleźć.
Tak, miał taki trochę rys niezauważenia, niedocenienia, nawet ten jego początek, on od początku był trochę przyrównywany do wojaczka i tak sam siebie trochę sytuował jako ten, który się nie załapał na taki debiut jak wojaczek w poezji, bo nie w poezji, tylko w Odrze. Wiedział, że Rafał Wojaczek popełnił samobójstwo, a w ręku miał otwartą Odrę, tak, z jego wierszem, więc jakieś tutaj powinowactwo. Potem te listy, w których on się wręcz skarży na to, że jest niedoceniany, tak? Niewydawany, źle oceniany.
Najlepiej pokazuje to korespondencja z Marianną Bocian, wrocławską poetką, też już zmarłą. Ona także tam nie najlepiej się czuła w tym środowisku wrocławskich literatów. No tak to niestety jest, że nie dla wszystkich starczy miejsca. Potem troszeczkę narasta frustracja, że ktoś miał duży sukces, a ja na przykład nie miałem takiego sukcesu, prawda? Wtedy, jeżeli jest ta korespondencja z osobą, która jest w podobnej sytuacji, to jakby otwiera się ta szczerość. To są listy najgłębiej prywatne, które my tutaj publikujemy i to dopiero dzisiaj widać. To wiele o nich też mówi. No niestety, gdzieś ten Stanisław Gostkowski był troszeczkę w swoim czasie odrzucony, ale pamiętajmy, że przyrównywał się bardzo wysoko, bo przecież Rafał Wojaczek to jest pierwsza liga poetów. Najlepszą rekomendacją dla właśnie poezji Gostkowskiego dzisiaj, bo troszeczkę dzisiaj chcemy go pokazać w innym świetle, jest polecenie Tymoteusza Karpowicza. Tymoteusz Karpowicz, przecież to był we Wrocławiu w latach 60. i też potem w 70. To był najważniejszy człowiek, który mógł kogoś polecić, komuś pomóc w debiucie. To było wywyższenie zupełne. Dzisiaj przecież Karpowicz jest nadal ważnym poetą. On zarekomendował wiersze Gostkowskiego do Odry, nie do poezji.
Też to które już musiał odejść po prostu.
Tak, to się też nałożyło z tym odejściem jego, może też dlatego, ale raczej nie, bo ten list od niego wystosowany w 67 roku do Gostkowskiego pokazuje, że raczej planował to w Odrze. Dlaczego? Tego nie wiemy. Też drugą taką rekomendacją dla poezji Gostkowskiego jest to, że właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, Rafał Wojaczek, według relacji jego bliskiego przyjaciela Stanisława Srokowskiego, zmarł w tym pokoju sublokatorskim przy ulicy Lindego z otwartą zupełnie na stronie Stanisława Gostkowskiego z otwartym wierszem pod tytułem Śmierć. Trudno sobie wyobrazić lepszy początek jakiejś legendy. Mhm. Ja mam wrażenie, że te legendy są oczywiście nierówne, bo legenda wojaczka jest legendą ogólnopolską, chociaż dzisiaj też już ona zblakła. A legenda Gostkowskiego jest legendą gdańską i może tak niech zostanie. Ta książka też nie jest po to, żeby ustanowić jakieś nowe miejsca dla tych poetów, czy dla tego poety, dla Stanisława Gostkowskiego. Ta książka jest po to, żeby, jakby to powiedzieć, pokazać, że to, co on robił, jest ważne. I tylko tyle. Ta książka jest też dla tych, którzy chcieliby coś dalej z tą poezją robić. Jest to zebranie całej twórczości, niemalże całej w jednym kawałku. Może znajdzie się ktoś, może za rok, może za 10 lat, może za 100 lat, tego nie wiemy, kto będzie chciał potraktować tą rzecz naukowo, kto napisze coś poważnego, kto napisze może jakąś monografię twórczości, życia i twórczości Stanisława Gostkowskiego.
A tu są te świadectwa właśnie Karpowicza, ale też Bogusława Kierca, Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, ludzi, którzy go cenili, którzy o tym piszą. A książka zawiera też bardzo ciekawą, bo sięgającą kilka pokoleń wstecz biografię, znaczy biografię poszerzoną właśnie o historię rodziny, opowieść o samym bohaterze. Są zdjęcia, są też listy z jego jeszcze studenckiego okresu, listy do żony jeszcze przed ślubem, rozmowy takie listowne o ślubie właśnie, o przygotowaniach do tego. Także taka opowieść biograficzna, bardzo głęboko sięgająca.
Myślę, że ten aneks właśnie taki biograficzny to zarys takiej zupełnie biografii, bo to na kilkunastu tylko stronach się mieszczący, no jest jednak troszeczkę potrzebny. Twórczość swoją drogą, biografia swoją, nie należy tego oczywiście ze sobą łączyć, scalać, interpretować wierszy przez biografię, ale myślę, że czytelnik chciałby jednak wiedzieć, czytając te wiersze, kim był ten człowiek, gdzie mieszkał, jakie były losy jego rodziny, jak on też sam swoje życie układał. Myślę, że to jest ważne. Należy też tą biografię rozwinąć. Ja liczę na to, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał w tej biografii pogrzebać, szczególnie jeżeli chodzi o początkowy okres życia Stanisława Gostkowskiego. Mam takie przeświadczenie, że dzieciństwo Gostkowskiego, ale też dzieciństwo każdego poety jest taką sprawą kluczową.
To, że krowy pasał?
Oczywiście.
A wszyscy patrzyli, on tam pisze. Ty sobie wyobrażasz, jak to jest iść z krowami, a wszyscy patrzą?
Tam też była sytuacja taka, że to było mi już miasto, Kościerzyna. Niewielkie miasto, ale już miasto. Natomiast ich dom znajdował się tak troszeczkę na skraju, na końcu ulicy. I tam stała stodoła, stała obora, były krowy, a jego koleżanki z klasy bawiły się i były dziećmi, córkami mieszczan. Prawda? To jest ta pogarda. Może z tego to wszystko wynikało. Nie wiem, trudno tutaj psychologizować. Za mało mamy danych, pewnie nie powinniśmy. Ale to jest zupełnie istotne. To jest też zagadnienie tego awansu społecznego. Bo mój ojciec był chłopem, jest nadal chłopem, a ja pojechałem na uniwersytet.
A ojcu się to nie podobało przecież.
Oczywiście.
Pieniędzy nie dał, coś tam też z tym ślubem było, jeśli chodzi tak. o pieniądze. No są tutaj też takie sprawy. One gdzieś tam są, nie powiem, że na drugim planie, ale troszkę tylko zasygnalizowane, ale się pojawiają. Są zdjęcia od najwcześniejszego dzieciństwa tutaj zaprezentowane. Nie ma dużo tych zdjęć, ale trochę jednak jest. Piękne zdjęcie Stanisław Gostkowski z Anną Feind tak na jest. Krymie.
Tak jest.
W 70.
W czasie
roku.
Studiów jeszcze. Wtedy już na Uniwersytecie Gdańskim. Poznali się troszeczkę wcześniej, ale jakoś tak ta przyjaźń ich zakończona miłością dojrzewała w czasie studiów. To była wycieczka studencka. Tam też był profesor Kazimierz Nowosielski w tej grupie studenckiej. No, różne osoby, które zrobiły duże kariery, można powiedzieć, tutaj w Gdańsku I coś ważnego dla literatury miejscowej, ale nie tylko napisały.
Tu są różne zdjęcia. Na jednym z nich taka grupa, stół, kieliszki, butelki, Stanisław Gostkowski, a tutaj Dariusz Wasilewski.
Tak jest.
Proszę, no. Na przełomie lat 70. i 80., czyli w wieku licealnym.
Tak.
Wtedy. Bardzo młody. Ale też w Radiu Gdańsk jest zdjęcie z Anną Sobecką. Znaczy nie, inaczej. W domu Stanisława Gostkowskiego, ale jest nasz mikrofon i tam była nagrywana radiowa antologia poetów Wybrzeża. Właśnie ten odcinek poświęcony Stanisławowi Gostkowskiemu w 98 roku.
Tak, ponieważ w taśmotece Radia Gdańsk zachowało się wiele archiwaliów, gdzie jest utrwalony głos Stanisława Gostkowskiego. To jest wielka wartość tego radia, że dzisiaj ktoś, kto bada, może poprosić o udostępnienie, odsłuchać, skorzystać z tego. Także za to też serdecznie dziękuję Radiu Gdańsk, że w ubiegłych latach utrwaliło głos Stanisława Gostkowskiego i dzięki temu możemy dzisiaj między innymi dzięki temu jego usłyszeć.
A proszę opowiedzieć trochę o tej swojej robocie, o tej kwerendzie, chociażby o tych listach, które się urywają dość wcześnie. To ostatnie daty to są lata 70., tak?
No nie wszystko mogliśmy pokazać oczywiście, ale myślę, że gdzieś ta korespondencja Gostkowskiego, którą prowadził z najróżniejszymi osobami, najwięcej listów zachowało się od Marianny Bocian, poetki z Wrocławia, od Tymoteusza Karpowicza właśnie i od Bogusława Kierca, też przecież znanego poety, aktora jeszcze żyjącego, przyjaciela Rafała Wojaczka przecież. No nie wszystko się udało pokazać, ale myślę, że 90% tej korespondencji, którą on prowadził, czy może inaczej, która się zachowała w archiwum domowym, to jest właśnie korespondencja z lat 60. i z lat 70. Później to jakoś tak ta biografia poety troszeczkę poszła w inną stronę. Pewne rzeczy trzeba było odstawić na bok, żeby zająć się innymi. Mówię o alkoholu po prostu i jakoś to się rozjeżdżało, te znajomości po prostu się utrzymywały sporadycznie. Tak to wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o genezę powstania tej książki, to właściwie też jest ona związana trochę z genezą mojej osoby, tym, czym ja się zajmuję, czym staram się zajmować. Właściwie dzięki dwóm osobom. Pierwszą taką osobą jest profesor Stefan Chwin, właściwie wraz z żoną swoją, panią Krystyną, którzy czuwają nad moim doktoratem. Oddaję za 2 miesiące już to na uczelnię. I bardzo wiele wnieśli do mojego życia, zainteresowali mnie tymi tematami gdańskimi, gdańskich poetów. A drugim takim, taką osobą był Stanisław Zieliński, poeta, malarz, skartus. I właśnie od Stanisława Zielińskiego to się zaczęło. Już nie żyje, 80-letni człowiek. Ja miałem wtedy lat 22, jak go poznałem, on 77. Przychodziłem do niego właściwie codziennie, był naprawdę moim wielkim przyjacielem. Znaliśmy się tylko 3 lata, ale to zaowocowało. I pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz powiedział mi, w 2010 to było roku, nazwisko Stanisława Gostkowskiego i pokazał mi zdjęcie, jak siedzi na spotkaniu autorskim, które on zorganizował w Żukowskim Pomie, Państwowy Ośrodek Maszynowy. Tam była biblioteka przy tym ośrodku i tak dalej. Gostkowski przyjechał na spotkanie i on mnie jakby wprowadził w ten temat. I pamiętam, jak dzisiaj siedzieliśmy w jego pokoju w Kartuzach przy ulicy Parkowej, pełnym książek, obrazów i pamiętam, jak Stanisław Zieliński przeczytał mi wiersz Stanisława Gostkowskiego, który zrobił na mnie naprawdę piorunujące wrażenie. Jeżeli pani redaktor
bardzo
pozwoli,
proszę, tak,
że go przeczytam, bo naprawdę to też pokazuje, jakim Stanisław Gostkowski był poetą. Nie wiem, na ile ten wiersz jest oczywiście reprezentatywny, ale na mnie wtedy, to jest ten początek, zrobił po prostu wrażenie niesamowite. To jest wiersz Nie chowajcie mnie żyjącego. Proszę zwrócić uwagę na tytuł. Nie chowajcie mnie żyjącego. Pisze Stanisław Gostkowski. W klinikach krwawiących bzów syte robaki umierania przewracają się na drugi bok morfiny rozluźniającej oczy gwiazd ogrodu, w którym znalazłem się lękiem zupełnie obcy własnemu pochodzeniu żył wybiegłych jak dziewczynka z czerwoną wstążką na spacer ot, tak sobie teraz leżę w białym trupie chociaż jeszcze nie umarłem więc po co te świece przede mną ćmiące kłamanym żalem krewnych trzymających w jednej ręce różaniec, a w drugiej długi ogon diabła, chichoczącego tak głośno, że muszę cały sufit trzymać na własnej głowie, trzeszczącej łamanym drzewem okna, gdzie spoglądają wszystkie dobre i złe uczynki na moją twarz, zupełnie wykrzywioną bólem ścian klaszczących, moje serce obrazami gołych kobiet, zamiast niepokalanej dziewicy, teraz usiłującej wyprosić u syna dla mej duszy łaskę przyjęcia do wieczystego raju, z którego resztkami świadomości błyszczącego noża uciekam przed siebie, byle dalej od własnych 9 pierwszych piątków ofiarowanych, byle głębiej od 5 sobót konfesjonału bijącego piorunem w Arkadię dzieciństwa. Dopiero teraz, na szpitalnej pryczy wyjącej bluźnierstwem, przecież jeszcze nie umarłem, nie chowajcie mnie, żyjącego. Trudne. Trudne, bardzo trudne, bardzo gęste.
Tornado poezji, taki przepływ, za którym czasem trudno nadążyć, tak. Ale to po prostu płynie. I on tak pisał prawie bez skreśleń, tak?
Tak jest, no to był żywioł zupełnie świadomości. Bardzo mało skreśleń jest na tych rękopisach, też na maszynopisach we wtórnym opracowaniu tekstu. No tak ta poezja wyglądała. Była bardzo gęsta, momentami te metafory były dosyć mocno awangardowe, niekiedy to się jakoś tak trzymało pewnych realistycznych obrazów. No jest to trudne. Jest to trudne, natomiast mam wrażenie, że ta poezja mówi coś ważnego. Oczywiście człowiek taki nieobeznany odrzuci to. Odrzuci to zupełnie. Jako też taką... Jakbym to nazwał? Ludzie nie lubią, kiedy mówi im się, wie pani...
Co, o śmierci? O rzeczach strasznych? Przykrych?
To jest
brudzie?
Tak kolokwialnie. Aha. Powiedzmy, to jest ta skrupa. Ale w środku to się kryje ten ból istnienia, mówiąc tak prosto. Ludzie nie lubią czuć bólu istnienia. Ludzie odrzucają to, prawda? Wolą coś przyjemniejszego. Dlatego może w tym też tkwi ta przyczyna troszeczkę odrzucania tej poezji. Niekiedy zwracano uwagę, krytyka mówiła o tym, że przesadza, że nagromadzenie tych obrazów jest takim kiczem.
Albo że coś niegramatyczne tam też.
Tak,
niektórzy...
oczywiście, bo to jest to łamanie tej składni, prawda? To się też ciężko bardzo czyta. Najpierw, żeby przeczytać wiersz, to trzeba jakby 10 razy zobaczyć, gdzie zrobić przystanek, bo te zdania zupełnie się granice wersów to nie jest granica wypowiedzi. Myślę, że warto czasami poczytać troszeczkę cięższą poezję. Ja się zawsze strasznie denerwuję, gdy nazywa się na przykład Agnieszkę Osiecką poetką. To są piosenki, prawda? Dla mnie osobiście to są piosenki, bo jakby bez muzyki to... poezja to nie jest rzecz rymowana. Poeta, tak jak ja to rozumiem, bo ilu jest ludzi, tyle jest światopoglądów poetyckich. Poeta musi coś odsłaniać, musi coś odkrywać, musi coś uświadamiać.
Nie zgadzając się co do Agnieszki Osieckiej, ale nie wchodząc w głęboką polemikę, bo musielibyśmy sobie tutaj teksty poprzytaczać. Oczywiście ma pan rację i to, co tutaj zresztą w ulotce zapowiadającej ten tom, możemy przeczytać, że w liście do Marianny Bocian tak pisał. Wiersze, które usiłuje pisać, są zrodzone z bólu i z bezsilności.
Tak
i
jest.
To po prostu z niego wypływało i takie to było.
Tak jest. Ja myślę, że jest tak, jak pisze Adriana Nagórska we wstępie, że to były poezje naprawdę, które pokazywały autentyczne przeżywanie świata. Autentyczne przeżywanie lęków tego świata. I że nie chodziło wcale o zaszokowanie. Że taki Gostkowski był, tak rozumiał, tak ten świat odbierał i tak pisał. Mimo tej całej krytyki, która później na niego spadła, o kicz, o jakieś nagromadzenie właśnie ochyctw różnych, że to za dużo tego, że nawet też mu Tymoteusz Karpowicz na to zwracał uwagę, ale Stanisław Gostkowski inaczej pisać nie mógł zupełnie. To widać po wierszach na przykład takich troszkę historycznych, które on próbuje pisać, że to mu się nie udawało. On był najlepszy wtedy, kiedy jakby... Posuwał
od
się daleko.
Siebie.
Oczywiście, to ta penetracja, prawda? To jest egotyczna poezja. Trzeba sobie to też powiedzieć jasno. To jest jakby wybebeszanie wnętrzności. Dlatego też może uznanie Wojaczka, który też ten światopogląd poetycki miał zupełnie zbieżny.
No i te wiersze możemy tu znaleźć, 6 książek poetyckich plus różne rozproszone i tutaj te wiersze w wariantach. To jest pasjonująca lektura dla kogoś, kto ma taką potrzebę porównywania tekstu, analizowania, bo to są czasem właśnie te same wiersze w różnych wariantach redakcyjnych, z podkreśleniami autora, z różnymi nieczytelnościami przez pana zaznaczonymi, prawda, że tu nie gramatycznie, ale tak miało być, a tu wyraz niezrozumiały i tak dalej, i tak dalej.
To jest oczywiście ten problem wydawcy, bo jeżeli wiersz zachował się w 3 na przykład rękopisach, czy w 3 maszynopisach, teraz jak wybrać, prawda? Który jest tym zgodnym z zamiarem twórczym autora, który jest skończony, który jest roboczy. Czasami nie udaje się tego ustalić. Nie można tego ustalić. Wtedy trzeba pokazać wszystkie warianty i czytelnik musi prześledzić te zmiany i jakby analizować, uwzględniając wszystkie te warianty.
Tutaj akurat otworzyłam sobie na różnych wariantach wiersza Nic.
Tak, która to jest
u mnie
strona?
Nic. Mhm. 494.
Tak.
jest krótki.
Tak jest.
I gdyby pan to zacytował, to mielibyśmy pojęcie, o czym mówimy.
To jest wiersz, który się zachował, jak widzę, w dwóch wariantach. I to podkreślenia pokazują, co jest w pierwszym, a czego nie ma w drugim. Tutaj to jakby można było bez tego się obejść, natomiast w innych zupełnie nie. I to jest tak obrazowo pokazane, żeby było po prostu czytelnikowi łatwiej. Wiersz pod tytułem Nic w pierwszej redakcji ma tytuł, natomiast w drugiej tego tytułu jest pozbawiony i to jest tutaj pokazane. W pierwszej redakcji on się składa z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, z 8 wersów, natomiast w drugiej redakcji składa się z 3 wersów. I teraz w jaki sposób ustalić, który wiersz jakby był wierszem zamierzonym, który był wierszem skończonym? Nie możemy przyjąć, że wiersz dłuższy. Zupełnie nie możemy tego przyjąć. Czy że to jest jakaś redakcja zaniechana? My tego nie wiemy. My tego zupełnie nie wiemy, dlatego ja jako wydawca postanowiłem pokazać dwa te warianty na zasadzie równorzędności. Pierwszy, dłuższy, pokazałem jako pierwszy, natomiast drugi nazwałem wariantem drugim. I wiersz Nic. Wariant krótszy. U mnie nic, tylko muchy na biurku zdychają i oczy jak ropuchy wychodzą z jeziora głowy. Natomiast w drugim wariancie czytamy. U mnie nic, tylko muchy na biurku zdychają i oczy jak ropuchy wychodzą z jeziora głowy rechoczącej wyciągniętym językiem poety, który chciał ocalić ludzkość od zapomnienia, a sam zginął jak kundel powieszony na pasku własnego wiersza. Prawda? I jakby dla powiedzmy innego badacza być może ta redakcja krótsza byłaby wersją zaniechaną, ale my tego nie wiemy. Mhm. Jeżeli poeta pozostawił dwa rękopisy czy dwa maszynopisy tego samego wiersza w różnych wariantach i nie zaznaczył, który jest skończony, który jest roboczy, no to należy pokazać oba warianty, co też w tej książce uczyniłem.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za książkę. Przypominamy, że 23 stycznia o 18 w Ratuszu Staromiejskim będzie można spotkać się z autorem, spotkać się z rodziną poety, porozmawiać o tym jeszcze, a ja mam nadzieję jeszcze na dalsze lektury wspólne nasze, wierszy Stanisława Gostkowskiego i może nawet też jeszcze rozmowę o tej książce, bo czuję się nienasycona w tym momencie. Piotr Smoliński, a mówiliśmy o książce Stanisław Gostkowski, Król Betonów, poezje wybrane z aneksem korespondencji. Dziękuję i do usłyszenia. Salon artystyczny prowadziła Iwona Borawska, a zrealizował Stefan Kociuk.